No więc, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w ten niedzielny wieczór w kolejnym odcinku historii potłuczonych, których już tak bardzo dawno nie było. Wreszcie nadejszła wiekopomna chwila, kiedy spróbujemy do nich wrócić i dzisiaj jest pierwszy odcinek. Moi drodzy, nie wiem, czy pamiętam te wszystkie nasze zwyczaje, nie wiem, czy pamiętam wszystkie powiedzonka, których zawsze używałem. Lubię, jak to się tak powtarza i jak jest pewna taka stała tradycja. Jeżeli jakiś zapomnę, no to wybaczcie, ale to już minęło naprawdę ponad 3 miesiące chyba, odkąd się ostatnio słyszeliśmy w historiach potłuczonych. A jako, że historii potłuczonych w mojej skrzynce mailowej jest naprawdę kilkaset jeszcze, no to materiał jest, tylko trzeba go nagrywać. A z tym to już nie bywa nie zawsze tak prosto. Moi drodzy, nie będzie dzisiaj na początku tych waszych komentarzy, kiedy piszecie, w jakich to okolicznościach słuchacie, bo nie słuchaliście od 3 miesięcy. Więc dopiero w następnym odcinku, mam nadzieję, będę mógł wam zaprezentować wasze różne sytuacje, o ile napiszecie, gdzie, jak słuchaliście, przy czym, co robiliście, co tam u was i tak dalej. Lubię czytać te wasze komentarze i lubię je potem czytać również, że tak powiem, na antenie naszego radia. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Emilii, co królową prania została. Kochani, pomyślałem, że musimy zacząć jakoś tak łagodnie, w sensie bez jakiejś wielkiej, tragicznej, wiekopomnej historii. Więc zaczniemy tak sympatycznie, chociaż też, no, jak się okaże, niełatwo z historią, naprawdę trudną, ale jednak taką niezbyt ciężką. Tak pomyślałem, że na początek tak trzeba zrobić, żeby jakoś wystartować. Więc do rzeczy, proszę, posłuchajcie. Kto to w ogóle do mnie napisał? Poczekajcie, czy jest to podpisane? Jest. Emilia. Napisała do mnie Emilia i nie widzę żadnej prośby o zmianę imienia, dlatego po prostu przeczytam. Szczęść Boże. Szczęść Boże, Emilio. Zacznę od tego, od czego ojciec zawsze zaczyna, czyli od tego, gdzie i kiedy słucham potłuczonych historii. A więc, wiem, nie zaczyna się od a więc, powinnam właśnie siedzieć i pisać kolejną naukową książkę, ale niestety mi nie idzie. Wyplewiłam więc już ogródek z szóstakiem. Posprzątałam chałupę z szóstakiem. Przygotowałam obiad, jak żeby inaczej, również z szóstakiem. I z szóstakiem zrobiłam przetwory na zimę. I stwierdziłam, że też chcę coś napisać. Drogo Emilio, bez przesady, naprawdę nie trzeba aż tyle tego szóstaka słuchać. Proszę was, nie róbcie tego. Niech to będą wszystko właściwe miary. Żeby nie przesadzić, bo we wszystkim, nawet najlepszym, można przesadzić. Emilia pisze dalej. Przepraszam, rozproszyłem się. Problem w tym, że moje życie jest tak cudownie potłuczone, że wyszłaby z tego wielotomowa powieść, którą zamierzam napisać, ale to na emeryturze. A ojciec czyta tylko takie historie do 10 stron. Nawet nie, kochana, muszę ci powiedzieć, że czytam tylko takie na 4-5 góra, bo więcej to nie damy rady. Więc jak ktoś mi wysłał historię powyżej tego, no to raczej będzie trudno, żebym do niej dotarł. Chociaż będę oczywiście czytał, najwyżej poskracam. Dobra, znowu wracam. I to z tym dobrym przekazem, w sensie tę historię, którą ojciec czyta, więc padło na Zosię. Świętą od zawsze, ale to już inna historia. Dobra, to się jeszcze okaże. To bardzo krótka historia, ale z bardzo długim wstępem. Za co przepraszam, ale bez niego owa historia nie byłaby pełna. Też się z tym zgadzam, bo ja oczywiście tę historię już znam. Posłuchajcie. Z mężem od zawsze pragnęliśmy mieć dom. Z wielkim stołem na środku i z najmniejszą ilością ścian. Lubimy przestrzeń. No i w ogóle to zbieracze jesteśmy. Wszystko zawsze może się przydać nam lub innym, ale to o tym jeszcze będzie. Zbieraliśmy na ten dom ponad 10 lat. Potem kredyty, sprzedaż mieszkania i zanim się spostrzegliśmy, zostaliśmy z trójką małych dzieci na ulicy. Mieszkanie już sprzedane, a dom jeszcze nie gotowy. Wprowadziliśmy się tymczasowo do małego mieszkanka przy bardzo ruchliwej ulicy. Co rano na blatach była 2-milimetrowa warstwa czarnego pyłu. Dzieci i ja niemal natychmiast zaczęliśmy strasznie chorować. Po kilku ciężkich tygodniach, kiedy dom był już prawie gotowy i to jest takie prawie, które naprawdę robi wielką różnicę, poszliśmy z dziećmi trochę posprzątać i poskręcać meble. Zanim się obejrzeliśmy, była już noc. Dzieci spały tam, gdzie popadły. Stwierdziliśmy zatem, że zostaniemy tu na noc. I to była pierwsza noc bez sapania, kaszlu, płaczu. Niemal jednomyślnie podjęliśmy decyzję, zostajemy w tym nieskończonym jeszcze domu. Był tylko jeden problem. W domu nie było wody. W sensie żadnej wody. Miało tak być tylko kilkanaście dni, dopóki nie podłączą nas do wodociągów i kanalizacji. Niestety przyszła zima, trzaskający mróz, ziemia zamarzła. Woda będzie na wiosnę. Swoją drogą to była dla nas najdłuższa zima stulecia. Mąż kilka razy w tygodniu dowoził wodę skąd się tylko dało, w takich wielkich 5-litrowych butelkach. Przypadało jej 5 litrów na głowę na dzień, na wszystko, na gotowanie, picie, mycie. Jak w dawnych czasach, najpierw myły się dzieci, potem rodzice, potem było mycie podłogi, w wanience do kąpieli noworodków, o praniu nie było żadnej mowy. Pamiętam, jak długo walczyłam ze wstydem, zanim poprosiłam znajomych, żebym mogła u nich wyprać bieliznę. I tu się przydało moje zbieractwo. Ponieważ wyrosłam z biedy, miałam zapas ubrań dla moich dzieci do rozmiaru 170. Wtedy miały ledwie po 80, a może 100 centymetrów, więc po 3 miesiącach chodziły już w ubraniach nie po starszym bracie, ale raczej po wujku, bo prałam tylko bieliznę. Na basen chodziliśmy, postać godzinę pod prysznicem. Jakoś nie mieliśmy wody, ochoty nawet popływać, po prostu staliśmy godzinami pod prysznicem. Pamiętam, kiedy pewnego dnia moja córka opowiadała, jak nakrzyczała na nauczycielkę, bo ta kazała jej biegać na boso, a ona mówi, czy ona jest głupia i myśli, że ja mam gdzie nogi umyć, po czym ostentacyjnie umyła je w szkolnym zlewie ku osłupieniu wszystkich. Tutaj muszę przerwać na sekundę, to mi się zawsze kojarzy, to mycie się w szkolnym zlewie, w sensie nie w szkolnym, ale ja wielokrotnie się myłem na różnych lotniskach albo na innych dworcach. Kocham takie sceny, kiedy się rozbierałem do samych majtek, bo nie było się gdzie umyć w jakiejś takiej właśnie toalecie, na przykład na lotnisku. Zresztą nie sam, bo często byliśmy z różnymi braćmi albo ze znajomymi. No i w samych majtach jakby myliśmy dokładnie, po prostu tak jak prysznic, nie? Jakby przy umywalce. Po prostu miny wchodzących ludzi, którzy to widzą, są zawsze absolutnie bezcenne. Wiecie, jakie było suszenie? Zawsze się suszyliśmy, bo często nie było ręcznika, więc się suszyliśmy tymi takimi, wiecie, dmuchawami. Dobre były takie, które miały takie te ruchome rury, że można było tam, znaczy te takie wyloty, że można było po prostu różne części ciała podłożyć pod ten dmuchające ciepłe powietrze. Więc jakby wiem, o czym mówisz, droga Emilio. Wracając do historii. Gdyby ktoś pytał, toalety też nie było. Mieliśmy przenośne turystyczne WC, no i krzaczki na podwórku. Nigdy później już tak dobrze nie rosły jak wtedy. Dokładnie. Najlepszy nawóz. Kiedy wreszcie pojawiła się woda na Wielkanoc, to były prawdziwe święta Wielkiej Nocy i prawdziwy lany poniedziałek. Zaczęły się prawdziwe porządki. Nasze ciała wymoczone wielogodzinną kąpielą w wannie z ogromną pianą. No i pranie. Prałam 5 dni non-stop po 8-9 pralek dziennie. Kocham pranie. Na dworze między drzewami sąsiada rozwiesiłam sznury, a na nich ogromną ilość pościeli, sweterków, spódnic i spodni, a ja, królowa prania z koszami pełnymi pachnących ubrań, frunęłam, nie mogąc nasycić się ich zapachem. Przepiękny obraz. Królowo prania. Powoli dochodzimy do sedna tej historii. Był to czas, kiedy moja córka przygotowywała się do pierwszej komunii świętej. W parafii panuje zwyczaj, że w białym tygodniu dzieci mogą ofiarować jakąś symboliczną kwotę z tego, co dostały, na rzecz budowy studni w Afryce. Moja Zofia, święta Zofia, chciała oddać wszystko. Chciała im podarować to, czego brak tak bardzo namacalnie odczuwała. Wtedy zrodziło się we mnie pragnienie. Pragnienie, by w Afryce powstała studnia świętej Zofii. Czy uda się zrealizować to marzenie? Nie wiem. Ale skoro Pan Bóg przywołał to wspomnienie po kilkunastu latach, to może On wie. Jeżeli pozwolicie, to na koniec chciałabym jeszcze podsumować tę historię. Pan Bóg przez trudy i cierpienia uczy nas dobra, wrażliwości na drugiego człowieka, cierpliwości, oczekiwania i prawdziwego świętowania. Radości z tego, co zwykłe, codzienne. Do dziś uwielbiam zapach suszonego na dworze prania. Moje niemal dorosłe i dorosłe już dzieci wielogodzinne kąpiele uwielbiają. Do dziś woda to dla nas cenne dobro. Do dziś dostrzegamy małe, codzienne potrzeby innych, a jak możemy, to próbujemy pomagać w drobiazgach. No bo właśnie z tego składa się życie. Z zapachu prania. Życzę wam, drodzy słuchacze i tobie, ojcze, dostrzegania dobrodziejstw zwykłej codzienności. Proszę pomyślcie dzisiaj także o wodzie. Podczas kąpieli, mycia zębów, parzenia kawy. O wodzie jako darze, który Pan Bóg daje wam każdego dnia. Emilia. Droga Emilio, bardzo dziękuję ci za tą historię, taką bardzo pogodną, taką piękną, Emilio, królowo prania. Muszę powiedzieć, że w jednym jestem zawiedziony, tak? Tak ci powiem, naprawdę powiem ci, że jestem zawiedziony. Byłem przekonany, że kiedy dojdziesz w końcu do tej Komunii Świętej, bo kiedy zaczęłaś pisać o tej studni, to ja myślałem, że napiszesz, że te studnie to już dawno tam zrobiliście w tej Afryce. Emilio, przywołuję cię do porządku. My żeśmy z Fundacją Malak i w ogóle, że tak powiem, z różnymi duszpasterstwami już kilkadziesiąt studni w Afryce wybudowali. To jest koszt mniej więcej 6-7 tysięcy złotych. W sensie za tyle mniej więcej potrzeba, żeby różnego rodzaju fundacje mogły taką studnię ufundować. Emilia, zbiera się do tego. Nie mówię, że od razu, ale zacznijcie zbierać. Zróbcie taką studnię. Dlaczego? Dlatego, że to będzie najpiękniejsze dopełnienie tej historii. Zobaczcie, kochani. To, co jest naszą słabością, to, co jest naszym trudem, naszym ciężarem, tak jak w tym wypadku ten brak wody, może się stać źródłem błogosławieństwa dla innych. To właśnie, kochani, w tej opowieści, w taki bardzo oczywiście prosty sposób, w taki sposób codzienny, zwyczajny, pokazują się te słowa świętego Pawła, że w słabości się doskonali moc, że z tego, co słabe, wyrasta to, co mocne, że to, co jest niczym w oczach tego świata, jest doświadczeniem jakiegoś braku, jakiejś beznadziei, może się stać po prostu źródłem, może się stać studnią, dosłownie studnią, która da komuś życie, da komuś wodę. Trudno mi sobie wyobrazić takie wielomiesięczne trwanie bez wody, nie? Wiem, przypuszczam, że wielu z was może tego doświadczyło. Wielu z was, którzy może, tak jak tutaj pisała Emilia, pochodzicie z biedy, wiecie, co to znaczy. No u mnie w domu wody nigdy nie brakowało. Nie pamiętam, żeby był taki czas, żeby... Wiadomo, tam zdarzały się dzień czy dwa, no to oczywiste, nie, jak to w każdych blokach i tak dalej. Ale nigdy nie doświadczyłem czegoś takiego jak stały brak wody. Natomiast, kochani, to właśnie z takich braków, z takich rzeczy, które są dla nas trudem, czasem wstydem, czasem też takim momentem kompromitującym nas przed innymi ludźmi, a przynajmniej tak nam się wydaje, że nas to kompromituje. Właśnie stąd się biorą potem wielkie rzeczy. Kochani, pomyślcie o różnych swoich rzeczach, takich słabostkach, które doznaliście. Czy one się przypadkiem nie powinny przerodzić w coś mocnego? Zobaczcie, tutaj doświadczenie tej biedy uruchomiło tę Zosię, córkę naszej Emilki, uruchomiło Zosię do tego, żeby przeznaczyć pieniądze na wodę dla innych. Nie? Jej bieda stała się wypełnieniem biedy innych. Kochani, tak jest w bardzo wielu rzeczach w naszym życiu. Dlatego bardzo, Emilio, dziękuję za tę historię, bo myślę, że musimy się tego ciągle uczyć. Kochani, to jeszcze nie koniec. W związku z tym, że mamy ten dzisiaj pierwszy odcinek, tak jak mówiłem, będzie dosyć lekki. Mam dla was jeszcze jedną historię, też taką, może nie jakąś bardzo wielką, ale też ważną i to chyba w podobnym duchu, też o takich drobnych rzeczach mówiącą. Więc posłuchajcie. Napisała do mnie Beata. Chyba nie widzę też żadnej prośby o zmianę imienia, więc będzie Beata. Beata opowiedziała mi następującą, krótką, ale myślę ważną też historię. Drogi ojcze Szustaku, Beatko, bardzo cię lubię, ale nie lubię, jak się tak do mnie mówi. Przepraszam, że tak mówię. Mam nadzieję, że to cię w żaden sposób nie obraża. Nie lubię, jak się mówi do mnie ojcze Szustaku. Możecie mówić jak chcecie, ale jakoś tak po nazwisku, jakoś tak głupio. No mam takie piękne imię i mam różne ksywy takie dziwne, nie? Myśu, Pysiu i tak dalej. Więc nie wiem, czy moja historia nadaje się do serii o historiach potłuczonych. Jak widać, nadaje się, bo właśnie ją czytam. Nie wiem, czy powinnam tę historię wysyłać, to już wiesz. I czy na ten adres e-mail, to już wiesz, bo trafił. Może powinna przepaść w gąszczu innych. Nie powinna, jak widać. Niech zatem przepadnie. Nie przepadła. Nie ma to znaczenia, a może komuś się spodoba, nie wiem. No to już wiesz. A jednak co tam napiszę? No tak sobie pogadaliśmy teraz z Beatą. Beatka pisze tak. Przesłuchałam nagranie Paśnik, w sensie trzeci odcinek, ty to chyba jesteś z kosmosu. Więc jak widzicie, to jest dosyć świeża historia, nie tak dawno wysłana. Tak pięknie ojciec mówił o miłości Boga do nas, do tych z nas, którzy są z kosmosu. Chciałabym się podzielić właśnie pewnym zdarzeniem, które było według mnie spotkaniem z tą miłością, o której ojciec mówi, skierowaną zarówno do mnie, jak i do pewnej cyganki. Wyrosło we mnie takie przekonanie, że wszyscy jesteśmy z kosmosu. Nam się wydaje jedynie, że ci inni ze znacznie bardziej niepojętego niż my sami innego kosmosu niż nasz. Są właśnie z kosmosu. Przez moje życie w ostatnim czasie przeszedł huragan. Jak myślę, dla wielu innych ludzi był to podobny czas. Chodzi oczywiście o pandemię. Ona to wszystko jakoś ogniskowała. Efektem tych zmian była sprzedaż mieszkania, w którym mieszkałam od 16 lat. W dniu umówionego terminu zawarcia umowy sprzedaży poszłam na poranną mszę. Przed wejściem do kościoła stała cyganka z kilkuletnim synkiem. Owa cyganka prosiła o pieniądze. Odpowiedziałam, że ja nie uznaję takiej formy pomocy. I wtedy wyrzuciła w moją stronę taką ilość wyzwisk, obelg i różnego rodzaju epitetów, których naprawdę nie zacytuję, bo to się nie godzi. Poziom agresji skierowany z jej strony w moją stronę wywołał we mnie przekonanie, że grupa społeczna, z której się wywodzi, jest chyba raczej bez szans na przemianę. Poczułam się bardzo zagrożona. Myślałam, że jak wyjdę z kościoła, to może przejść ze słów do przemocy fizycznej. Wtedy uświadomiłam sobie, że jestem przecież we wspaniałym towarzystwie ukrzyżowanego Chrystusa w moim ulubionym miejscu, w kaplicy Krzyża Świętego. Jestem w miejscu, gdzie wielokrotnie odpowiadał na moje pytania. Po tych naszych spotkaniach wielokrotnie działy się w moim życiu cuda. Najlepsze miejsce, aby zapytać, co mam z tym zdarzeniem zrobić. No to zapytałam. I wydarzył się kolejny cud. Po modlitwie nabrałam odwagi i przekonania, że powinnam podejść do tej cyganki z miłością. Nie ukrywam, że nie było to łatwe. Ojciec na pewno to wie, że w sytuacji, gdy posyła nas Bóg, trudność występuje do momentu, zanim odpowiadamy tak. Potem już nie. Tyle, że ta droga do tego tak, to czasem jest długa. Później jest tylko działanie i zadziwienie. Zatem wyszłam, a ona jakby na mnie czekała. Miałam dwie drogi, wyjść boczną bramą, obrażona, albo przejść główną i popatrzeć w oczy, które na mnie czekały. Zdobyłam się na odwagę. Wybrałam te czekające na mnie oczy i powiedziałam jej, że ma prześlicznego synka. Wtedy ona zaczęła mnie przepraszać. Powiedziała, że jest w ciąży i że tak bardzo nagromadziła się w niej złość, która znalazła swój upust w agresji skierowanej właśnie do mnie. Ja odpowiedziałam, że nie szkodzi i że ją kocham. Jej zdziwienie było tak wielkie, że zastanawiałam się później, kiedy ostatnio ona słyszała, że ktoś ją kocha. To nie były moje słowa miłości. Ja nie należę do osób, które łatwo mówią, że kochają. Jestem raczej powściągliwa w takich wyznaniach. Miałam wrażenie, jakbym to nie była ja. Wiem to na pewno, że Chrystus powiedział jej przeze mnie, że ją kocha, a mnie pokazał, że kocha wszystkich, także tych z tego niezrozumiałego dla nas kosmosu. Przepraszała mnie jeszcze 3 razy, a jak gdy wsiadłam do samochodu, to wylałam z siebie nagromadzone przez miesiące napięcie. Bardzo piękne było dla mnie to spotkanie. Tej jego niepojętej miłości z nami, każda z innego dla siebie niezrozumiałego kosmosu. Z wielkimi wyrazami szacunku do Ojca Adama. Ojcze Adamie, niech Twoje dzieło zawsze będzie radością dla naszego Ojca. Byłoby super. Dużo tych zabłąkanych owieczek już odnalazłeś. Musi się tam uśmiechać do Twojego dzieła, mam nadzieję. Pozdrawiam. Beata. Beatko, bardzo dziękuję za tą historię. Podobnie jak poprzednio, jednej rzeczy mi brakuje. Chciałbym znowu Ci powiedzieć, mam nadzieję, że się na mnie nie obrazicie, że tak Wam mówię. To jest przepiękna historia, ale chciałbym, żebyś zrobiła jeszcze jedną rzecz. Tak jak poprzednio mówiłem do Emilii, że te studnie to trzeba jednak wybudować. Nie ma co czekać. Ty też powinnaś, jeżeli Ci się jeszcze uda, jeżeli spotkasz kiedyś tę kobietę, jeżeli jeszcze kiedyś z nią usiądziesz, zrobiłaś piękną rzecz, zrobiłaś bardzo ważny, pierwszy otwierający krok, w ogóle fundamentalny krok, czyli podeszłaś do niej z miłością, to cudowne. Teraz zrób drugą rzecz. Zaproś ją na kawę, zaproś ją na herbatę, usiądź z nią, porozmawiaj. Jeszcze dalej, jeszcze więcej. Niech ta miłość też się przerodzi w czyny. Tego bardzo potrzebujemy. Ale to jest bardzo piękna historia. Znowu zobaczcie, taka zwyczajna. Tu się nie dzieją jakieś wielkie rzeczy, po prostu obrazek jak z wielu naszych dni, nie? Kiedy spotykamy kogoś gdzieś na ulicy, w kościele, kogoś to po prostu żebrze o pieniądze, okazuje się, że bardzo często jego reakcje, jego sposób odniesienia się do nas, który może nas właśnie bardzo boleć, ranić, może nam się wydawać wściekły, okropny, ohydny i tak dalej. Myślimy sobie, Boże, ta grupa społeczna już nie ma szans. A tam była po prostu zdesperowana kobieta w ciąży, która się tak nagromadziła już złość i agresja, no że akurat tutaj znalazła swój upust. Zobaczyć ten drugi kosmos, zobaczyć nie tylko siebie, nie tylko czubek własnego nosa, nie tylko nasze emocje, ale też to, co się dzieje tam, to jest wielka, wielka łaska. Tę łaskę dostałaś od Pana Jezusa, jak widać, bo On to najlepiej wie. On najlepiej wie, jak zajrzeć do serca drugiego człowieka i On nas tego uczy. Dziękuję, Beato, za tę historię, za tę miłość, którą wypowiedziałeś i która, tak jak mówisz, była miłością Chrystusa, ale była też Twoją, jestem o tym przekonany. To nie jest tak, że to nie były Twoje słowa. To była też miłość ukryta w Twoim sercu. Też bardzo ciekawą rzecz powiedziałaś, Beatko, o tym, że mamy te trudności do momentu, kiedy powiemy tak. Jak już powiemy, to już jest dużo łatwiej, to prawda. I rzeczywiście czasem długa droga jest do tego powiedzenia tak, do tego takiego przemognięcia się. Ale jak się już człowiek przemoże, to rzeczywiście potem Pan Bóg łaską to wszystko wspiera i pomaga. Dziękuję, Beato, za Twoją historię. Kochani, tak to właśnie wróciliśmy do historii potłuczonych. Dzisiaj dwóch takich drobnych, mam nadzieję, że Wam pomocnych i przydatnych. Większe kalibry już się pojawią niedługo, bo tam większe kalibry czekają w moim skarbcu, w skrzynce, od Was wysłane. Jest ich tak wiele, że nie wiem, kiedy ja to wszystko przerobię, ale dziękuję Wam. Mam nadzieję, że się na mnie nie obrażacie, bo wiem, że pewnie myślicie, Boże, wysłałem, a on tego nie czyta, ludzie. Tam jest naprawdę, poczekajcie, w sumie to ja mogę zerknąć nawet, bo tu jestem. Wiecie, ile jest tych historii? Na ten moment mam tutaj zaznaczonych jeszcze do przeczytania 570 maili. Czujecie to? 570 maili. Nie mam pojęcia, kiedy to zrobimy, o ile kiedykolwiek. Ale bardzo się, kochani, cieszę, że w końcu do tych naszych historii wróciliśmy i że będziemy się, mam nadzieję, w miarę regularnie spotykać. A jakby się kiedyś wydarzyło, że w któregoś tygodnia nie będzie, to się nie obraźcie, ale będę się starał nagrywać regularnie. Kochani, historie wracają aktualnie na razie w niedzielę. Będą w niedzielę, pewnie o godzinie 17, tak co tydzień, bo na razie niedzielnych żadnych innych serii nie ma, więc będziemy mieli historie właśnie niedzielne. Jeżeli tylko macie ochotę, to słuchajcie i spotykajmy się również w ten sposób. Napiszcie w komentarzach, jak tam słuchaliście, co u Was, w jakich okolicznościach, żebym miał co czytać. I od Was, i potem do Was na następnym odcinku. Moi drodzy, to chyba było tak. Bądźcie dobrzy dla innych i bądźcie dobrzy dla siebie. Kochajcie innych i kochajcie siebie, a nade wszystko kochajcie Boga. Miejcie się, proszę, najlepiej na świecie. Niech to będzie dla Was dobry wieczór, bądź jakikolwiek inny dzień czy pora dnia, kiedy tego słuchacie. I do usłyszenia za tydzień, mam nadzieję, w kolejnych potłuczonych, langustowych historiach. Wszystkiego dobrego, błogosławie z Bogiem.